Rozdział 24. Baczność, panowie. Jego eminencja kardynał oczekiwał wieści z Anglii, lecz nie nadchodziły inne prócz złych i groźnych. Chociaż La Rochelle była osaczona, choć zwycięstwo zdawało się pewne dzięki przedsięwziętym ostrożnościom, a głównie z powodu tamy morskiej nie dającej przystępu statkom do oblężonego miasta, jednak trwać mogło jeszcze długo. A był to wstyd niemały dla armii królewskiej i niedogodność wielka dla pana kardynała, który nie potrzebował już wprawdzie siać niezgody pomiędzy Ludwikiem XIII i Anną Austriacką, bo to już było zrobione. Lecz musiał godzić pana de Bassompierre, poróżnionego z księciem d'Angoulême. Zaś brat króla, który dowodził oblężeniem przy rozpoczęciu, umył ręce od wszystkiego i pozostawił kardynałowi staranie o doprowadzenie go do końca. Miasto La Rochelle, pomimo niesłychanej wytrwałości komendanta, buntowało się po trosze, okazując chęć poddania. Komendant kazał powywieszać wichrzycieli bez sądu. Środek ten ochłodził zapalone głowy i nakłonił mieszkańców do wytrwania pomimo widma śmierci głodowej. Śmierć ta wydała im się mniej gwałtowna niż zgon na szubienicy. Ze swej strony od czasu do czasu oblegający chwytali wysłańców z La Rochelle, wyprawianych do Buckinghama lub szpiegów tegoż starających się dostać do oblążonego miasta. W jednym, jak i w drugim wypadku sprawa kończyła się szybko. Na szubienicę, mówił kardynał i proces skończony. Zapraszano zwykle króla na ceremonię wieszania. Jego królewska mość przybywał słaby i omdlewający i obierał najlepsze miejsce dla przypatrzenia się operacji. To go rozrywało nieco podczas długiego oblężenia, lecz nudził się śmiertelnie pomimo to i ciągle mówił o powrocie do Paryża. Dosyć, że gdyby zbrakło było wysłańców i szpiegów, jego eminencja z całą swoją pomysłowością znalazłby się w wielkim kłopocie. Czas upływał jednakże, a mieszkańcy La Rochelle się trzymali. Ostatni szpieg, jakiego pojmano, niósł list do Buckinghama. W liście tym pisano, że miastu grozi zagłada, lecz zamiast pisać, jeżeli nie dacie nam pomocy przed upływem 2 tygodni, poddamy się bezwarunkowo, pisano po prostu, jeżeli nie przyjdziecie przed upływem 2 tygodni, pomrzemy wszyscy z głodu. Mieszkańcy La Rochelle całą nadzieję pokładali w Buckinghamie. Książę był ich mesjaszem. Widoczne było, że gdyby się przekonali, że nie mogą liczyć na Buckinghama, wraz z tą nadzieją i odwaga ich rozchwiałaby się. Czekali też niecierpliwie wiadomości z Anglii, które by doniosły, że Buckingham już idzie. Kwestia zdobycia miasta szturmem, dyskutowana wielokrotnie na Radzie Królewskiej, odrzucana była zawsze. Przede wszystkim dlatego, że La Rochelle uchodziła za niezdobytą, następnie kardynał pomimo wszystkiego, co o nim mówiono, wiedział doskonale, że konieczność rozlewu krwi w tym spotkaniu, gdzie Francuz miał walczyć z Francuzem, była czynem cofającym politykę o 60 lat, a kardynał w owej epoce uchodził za człowieka postępowego. Rzeczywiście rabunek La Rochelle i wymordowanie 3 do 4 tysięcy hugenotów, którzy by się dali zabić, nie ustępując, przypomniałyby zanadto w roku 1628 rzeź świętego Bartłomieja z roku 1572. W dodatku ten ostateczny środek, jakiemu król, dobry katolik, nie miał nic do zarzucenia, upadał zawsze zbijany argumentem dowódców oblężenia. La Rochelle jest niezdobyta, można ją wziąć jedynie głodem. Kardynał nie mógł się opędzić złym przeczuciom z powodu Milady i on zrozumiał okrutny charakter tej kobiety, która raz pełzała jak wąż, to znów groźna była jak lwica. Miała, żeby go zdradzić? A może umarła? Znał ją bowiem dosyć, by wiedzieć, że czy z nim trzyma, czy jest przeciw niemu, czy jako przyjaciółka, czy jako wróg, nie siedziałaby spokojnie bez przyczyny. Lecz skąd biorą się przeszkody? Tego nie mógł się domyślić. Zresztą miał podstawy, by liczyć na nią. Odgadywał w przeszłości tej kobiety straszne tajemnice, jakie tylko pod cieniem jego purpury ukryć się mogły, i czuł dobrze, że była mu oddana dlatego, że czuła się bezpieczna pod tak wszechwładną opieką. Postanowił prowadzić wojnę sam, nie oglądając się na pomoc obcą. Budował w dalszym ciągu sławną tamę mającą za cel ogłodzenie La Rochelle. Zwrócił wzrok na nieszczęśliwe miasto, zamykające w swych murach tyle zapału i tyle bohaterstwa, a przywodząc na pamięć słowa Ludwika XI, swego poprzednika w polityce, jak on sam był poprzednikiem Robespiera, powtarzał maksymę kuma Tristana. Dziel, a będziesz panował. Henryk IV, oblegając Paryż, kazał ciskać przez mury miasta chleb i żywność. Kardynał kazał rzucać świstki papieru, na których wystawiał mieszkańcom La Rochelle, że postępowanie ich dowódców jest egoistyczne i barbarzyńskie. Wodzowie mieli zboża pod dostatkiem, a nie dzielili się z nikim. Przyjęli za zasadę, że nic nie znaczy śmierć kobiet, dzieci i starców. Niech tylko ludzie zdatni do obrony murów będą silni i zdrowi. Dotychczas, bądź przez poświęcenie, bądź przez niemożność przeciwdziałania, maksyma ta, nie będąc uznana ogólnie, przeszła jednakże z teorii w praktykę. Rzucane kartki zachwiały ją teraz. Na kartkach było wypisane, że dzieci, kobiety i starcy, którym pozwalano umierać z głodu, są to dzieci, żony i ojcowie obrońców miasta. Słuszne by zatem było, aby rozdzielano równo pożywienie i w jednakowym położeniu jednakową zasadę w ogóle przyjęto. Odezwy te odniosły oczekiwany skutek. Skłoniły znaczną liczbę mieszkańców do pojedynczego porozumienia się z armią królewską. Lecz w chwili, gdy kardynał ujrzał już owoce swego pomysłu i radował się, że go użył, jeden z mieszkańców La Rochelle zdołał prześlizgnąć się przez straże królewskie, a tylko Bóg jeden wie, jakim cudownym sposobem, tak wielka była czujność Bassompiera, Schomberga i księcia d'Angoulême, pilnowanych znów przez kardynała. Otóż jeden z mieszkańców La Rochelle, powtarzamy, dostał się do miasta, a powracał z Portsmouth i opowiedział oblężonym, że widział tam wspaniałą flotę gotową rozwinąć żagle w przeciągu kilku dni. Co więcej, Buckingham zawiadomił prezydenta miasta, że na koniec wielka liga przeciw Francji doszła do skutku, a całe państwo zostanie jednocześnie zajęte przez armię angielską, cesarską i hiszpańską. List ten odczytywano na placach publicznych, kopie rozlepiano po rogach ulic, a nawet ci, którzy zaczęli rokować z królewskimi, zerwali układy, postanawiając czekać pomocy tak szumnie zapowiedzianej. Te niespodziewane wypadki popsuły szyki Richelieu i zmusiły go wbrew woli do zwrócenia oczu na drugi brzeg kanału, w stronę, gdzie działała Milady. W tymże czasie, wolna od wzruszeń i kłopotów swego prawdziwego dowódcy, armia królewska pędziła wesołe życie. Nie brakło żywności w obozie, a tym bardziej pieniędzy. Pułki rywalizowały w zuchwalstwie i wybrykach wesołości. Łapać szpiegów, wieszać ich, robić hazardowne wycieczki na tamę lub na morze, obmyślać szalone projekty i wykonywać z zimną krwią. Takie były zajęcia skracające armii długie dni. Długie nie tylko dla oblężonych, trawionych głodem i niepokojem, lecz i dla kardynała, który ich ściskał blokadą jak obręczą żelazną, aby nie dopuścić pomocy ani posiłków. Czasami, gdy kardynał zawsze na koniu, jak ostatni z żandarmów, wodził zamyślony wzrok po fortyfikacjach postępujących nie tak szybko jak pragnął, które wznosili pod jego rozkazami inżynierowie zwołani z całej Francji, i gdy przy takim objeździe napotkał muszkietera z kompanii pana de Treville, zbliżał się i patrzył pilnie na niego, a poznawszy, że to nie jeden z czterech towarzyszy, zapuszczał gdzie indziej bystry wzrok i myśl potężną. Pewnego dnia, toczony śmiertelną nudą, straciwszy nadzieję układów z oblężonym miastem, bez żadnej wieści z Anglii, kardynał wyjechał z obozu bez celu, jedynie w towarzystwie Keysacka i de Laudinier, a postępując wzdłuż brzegów morskich, marzył, wpatrując się w ogrom oceanu. Jadąc tak wolno, stanął na wzgórzu, z wysokości którego ujrzał poza płotem siedmiu ludzi wyciągniętych na piasku, a dookoła nich próżne butelki. Czterej z nich byli to nasi muszkieterowie, oczekujący widocznie na głośne czytanie listu, jak i jeden z nich tylko co odebrał. Ten list musiał być bardzo ważny, skoro skłonił ich do porzucenia kart i kości, leżących nieopodal na bębnie. Trzech ludzi było zajętych odkorkowywaniem ogromnej butelki wina z Coulier. Byli to służący tych panów. Kardynał, jak wspomnieliśmy, był w złym usposobieniu, a wtedy nic go tak nie gniewało jak wesołość innych. Dziwne miał uprzedzenie, że to, co go gniewa i martwi, sprawia otaczającym przyjemność. Skinął więc na Laudinier i Keysacka, by się zatrzymali. Sam zaś zsiadł z konia i podsunął się do wesołej kompanii, bardzo mu podejrzanej, w nadziei, że piasek stłumi odgłos kroków, a płot osłoni go i że pochwyci choć kilka słów rozmowy, jak się zdawało, interesującej nadzwyczaj. Gdy był już o 10 kroków, rozpoznał narzecze gaskońskie, ponieważ wiedział już, że to muszkieterowie, nie wątpił, iż trzech z pomiędzy nich są to, jak ich nazywano, nierozłączni, to jest Athos, Porthos i Aramis. Łatwo pojąć, jak pragną usłyszeć, o czym rozmawiają. Oczy zaświeciły mu dziwnym blaskiem, jak kot skradał się do płotu. Nie pochwycił jeszcze słowa, gdy naraz odezwał się dźwięczny głos zwracający uwagę muszkieterów. — Baczność, oficer nadchodzi! — zawołał Grimaud. Odzywasz się, głupcze jakiś? Rzekł Athos, unosząc się na łokciu i wzrokiem piorunując Grimaud. Grimaud nie dodał ani słowa, wskazał tylko palcem w kierunku kardynała i jego eskorty. Muszkieterowie zerwali się na nogi i skłonili się z szacunkiem. Kardynał pienił się ze złości. Panowie muszkieterowie, rzekł, każą się pilnować, jak widzę. Czyżby się bali napadu Anglików, lub też prości muszkieterowie uważają się za wyższych oficerów?
Eminencjo, odparł Athos, on jeden bowiem zachował zimną krew w tym wypadku. Muszkieterowie, gdy nie są na służbie, piją i grają w kości, a wtedy są oficerami wyższymi dla swych lokajów.
Lokaje, mruczał kardynał, którzy mają rozkaz ostrzegać panów o zbliżeniu kogokolwiek, to nie są lokaje. To po prostu warta.
Wasza eminencja ma jednak dowód, iż gdyby nie ta ostrożność, bylibyśmy narażeni na niemożność złożenia mu uszanowania i podziękowania za to, że raczył przyłączyć do nas D'Artagnana. D'Artagnanie, ty, któryś właśnie pragnął wyrazić swą wdzięczność eminencji, zbliż się i korzystaj ze sposobności.
Wszystko to wypowiedziane zostało z powagą i zimną krwią odznaczającą Athosa w chwilach niebezpieczeństwa, a razem z wyszukaną grzecznością dającą mu pozór godności iście królewskiej. D'Artagnan wyjął parę słów podzięki, które zamarły mu na ustach pod groźnym spojrzeniem kardynała. Wszelako, moi panowie, ciągnął kardynał, nie odstępując od myśli pierwotnej i nie zważając, co Athos mówi. Nie lubię ja, aby prości żołnierze, dlatego że służą w pułku uprzywilejowanym, udawali wielkich panów. Karność wojskowa jest dla nich taka sama jak dla wszystkich.
Athos pozwolił kardynałowi skończyć, a skłaniając głowę na znak zgody, zaczął mówić: Eminencjo, nie zapomnieliśmy karności wojskowej. Nie będąc dziś na służbie, sądziliśmy, iż wolno nam zabawić się według upodobania. Gdybyśmy jednak mieli szczęście otrzymać polecenie osobiste waszej eminencji, gotowi jesteśmy do posłuszeństwa natychmiast.
Widzi wasza dostojność, mówił dalej Athos, marszcząc brwi, albowiem ten rodzaj indagacji zaczynał go niecierpliwić.
Iż, aby gotowymi być na wypadek alarmu, jesteśmy tu nawet z bronią.
Wskazał na cztery muszkiety ustawione obok bębna z kartami i kośćmi. Wasza dostojność raczy wierzyć, dodał D'Artagnan. Pośpieszylibyśmy na jego spotkanie, gdybyśmy przypuszczali, że to on zbliża się ku nam z tak małą eskortą.
Kardynał gryzł usta ze złości.
Czy wiecie, panowie, rzekł, na co wyglądacie tak zawsze razem, uzbrojeni i strzeżeni przez lokajów? Wyglądacie na spiskowców.
O, co do tego wasza eminencja ma rację, odezwał się Athos. Spiskujemy, jak to już można było widzieć, lecz jedynie przeciw mieszkańcom La Rochelle.
O, panowie umiecie politykować, rzekł kardynał, marszcząc brwi. Znalazłoby się w waszych głowach dużo rzeczy, o których nie wiemy, gdyby można tam czytać, jak to wyczytaliście ten list schowany za moim nadejściem.
Athosowi krew uderzyła do twarzy. Przystąpił do kardynała i rzekł. Zdaje się, iż rzeczywiście podejrzewasz nas, eminencjo, i że podlegamy prawdziwej indagacji. Jeżeli tak, to niech wasza wielebność raczy powiedzieć, o co chodzi, a będziemy przynajmniej wiedzieli, czego się trzymać.
A gdyby to było badanie? Odparł kardynał. Nie tacy jak wy podlegali mu, panie Athosie, i musieli odpowiadać.
Mówiłem już, eminencjo, racz pytać. Gotowi jesteśmy odpowiadać.
Co to był za list, który miałeś czytać, panie Aramisie, a który schowałeś?
List od kobiety, eminencjo.
O, pojmuję, rzekł kardynał. Trzeba być dyskretnym z taką korespondencją. Jednakże można ją pokazać spowiednikowi, a wiecie zapewne, że ja otrzymałem święcenia.
Eminencjo, odezwał się Athos ze spokojem tym straszniejszym, że narażał głowę, odpowiadając w ten sposób. List od kobiety, lecz nie nosi podpisu ani Marion de Lorme, ani pani d'Anguillon. Kardynał zbladł śmiertelnie. Oczy mu dziko zabłysły, odwrócił się, niby chcąc coś rozkazać Laudinierowi i Cahusacowi. Athos widział to poruszenie i posunął się do muszkietów, na które trzech przyjaciół patrzyło już z minami ludzi, którzy nie dadzą się wziąć łatwo. Kardynał był samotrzeć. Muszkieterów razem z lokajami było siedmiu. Pomyślał zatem, że partia nierówna. Tym bardziej, iż miał to przekonanie, że Athos i jego towarzysze spiskują rzeczywiście, więc nagłym zwrotem opanował gniew i roześmiał się wesoło.
No, no, zawołał. Jesteście mężni młodzieńcy, zuchwali przy blasku słońca, wierni w ciemnościach. Dobrze jest być strzeżonym, jeżeli drugich strzeże się uczciwie. Panowie, pamiętam tę noc, kiedyście mnie przeprowadzili do Czerwonego Gołębnika. Gdyby było jakieś niebezpieczeństwo na drodze, w którą się udaję, prosiłbym, abyście ze mną jechali.
Lecz ponieważ nie mam się czego obawiać, zostańcie, gdzie jesteście. Dokończcie butelki i wasz list. Adieu, panowie. Dosiadł konia podanego przez Kejsaka, pożegnał ich ręką i odjechał. Młodzi ludzie, stojąc nieruchomo, ścigali go wzrokiem i milczeli, aż im znikł z oczu. Następnie spojrzeli po sobie. Wszyscy mieli miny przerażone, czuli dobrze, iż pomimo łaskawego pożegnania kardynał odjechał z furią w duszy. Tylko Athos uśmiechał się wzgardliwie. Grimaud za późno nas ostrzegł, zawołał Porthos, chcąc na kimś wyładować swoją złość, gdy kardynał już nie mógł ich słyszeć. Grimaud chciał się tłumaczyć. Athos położył palec na ustach i Grimaud zamilkł. Aramisie, czy byłbyś oddał list? Zapytał D'Artagnan. Byłem zdecydowany, odrzekł Aramis głosem słodziutkim. Gdyby zażądał, był listu, podać mu jedną rękę, a drugą przebić go szpadą na wylot. Spodziewałem się tego, rzekł Athos, i stanąłem pomiędzy nim a tobą. Kardynał jest bardzo nieostrożny, odzywając się w ten sposób do ludzi. Można by myśleć, że miał w życiu do czynienia jedynie z kobietami i dziećmi. Kochany Athosie, rzekł D'Artagnan, podziwiam cię, lecz pomimo to my nie mieliśmy racji.
Jak to? Jak my nie mieliśmy racji? Przerwał Athos. Czyjeż to powietrze, którym oddychamy? Czyj ocean, na który patrzymy? Czyj piasek, na którym leżeliśmy? Do kogo należy list twojej kochanki? Czy do kardynała? Na honor, ten człowiek wyobraża sobie, że cały świat należy do niego. Staliście teraz, jąkając się, osłupiali, upokorzeni jak przed Bogiem. Rzec by można, że Bastylię ujrzeliście lub że Meduza zamieniła was w kamienie. Kochasz kobietę, którą kardynał kazał uwięzić. Chcesz ją wydostać z jego rąk. Jest to partia, jaką rozgrywasz z jego eminencją. Ten list to twoje atu. Po cóż pokazywać atu przeciwnikowi? Tak się nie robi. Niech sam odgadnie i owszem. O, my odgadujemy doskonale jego zamiary.
W rzeczy samej bardzo rozsądnie to powiedziałeś, Athosie, rzekł D'Artagnan.
Niechże nie będzie więcej mowy o całym zdarzeniu i niech Aramis czyta list kuzynki od miejsca, w którym kardynał nam przerwał.
Aramis wyjął list z kieszeni, towarzysze przysunęli się, a lokaje zajęli się na powrót butelką z winem. Przeczytałeś zaledwie parę wierszy. Zacznij od początku, rzekł D'Artagnan. Kochany kuzynku, jestem zdecydowana jechać do Stenii, gdzie moja siostra umieściła naszą kuzynkę w klasztorze karmelitek. Biedne dziecko pogodziło się z losem, przekonana jest bowiem, że tam tylko znajdzie zbawienie duszy. Sądzę jednakże, jeżeli nasze interesy familijne ułożą się po myśli, wtedy powróci ona do tych, których tak bardzo kocha, tym bardziej, iż wie o tym, że myślą o niej bezustannie. Oczekując tej zmiany, nie bardzo się martwi, pragnie jedynie listu od narzeczonego. Wiem, że ten rodzaj kontrabandy z trudnością przechodzi kraty klasztorne. Lecz dałam ci już dowód zręczności w tej mierze, drogi kuzynku, i teraz podejmę się z ochotą zlecenia. Moja siostra przekazuje ci podziękowanie za twoją stałą pamięć o niej. Miała bardzo przykre chwile do przebycia, lecz uspokoiła się trochę na koniec, wysłała bowiem wiernego sługę tam, dokąd wiesz, aby pilnował jej interesów. Adieu, kochany kuzynku. Pisz do nas, jak możesz najczęściej, to jest, gdy będziesz miał pewność, że twoje listy dojdą do naszych rąk. Całuję cię serdecznie. Maria Michon. O, ileż ja ci zawdzięczam, drogi Aramisie, zawołał D'Artagnan. Moja kochana Konstancja, mam na koniec wiadomość o niej. Żyje, jest bezpieczna w klasztorze, jest Stenii. Athosie, powiedz mi, gdzie leży Stenii?
Kilka mil od granicy Alzacji, w Lotaryngii. Jak tylko oblężenie się skończy, możemy wybrać się w te okolice.
Niedługo to nastąpi, mam nadzieję, odezwał się Porthos. Dziś rano powieszono szpiega, który zeznał, że mieszkańcy La Rochelle zjadają już skórę strzewików. Przypuśćmy, że zjadłszy skórę, wezmą się do podeszw, to niedługo nie pozostanie im nic innego, jak zjadać się wzajemnie.
Biedni głupcy, rzekł Athos, wypróżniając szklankę doskonałego Bordeaux, które, choć nie posiadało w owej epoce dzisiejszej sławy, niemniej na nią zasługiwało.
Nieszczęśliwi, bezrozumni. Jak gdyby religia katolicka nie była najkorzystniejszą i z najprzyjemniejszą ze wszystkich wyznań. A jednak, dodał smakując z upodobaniem wino, to dzielni ludzie.
Aramisie, co ty u diabła robisz? Ciągnął Athos. Chowasz ten list do kieszeni?
Trzeba go spalić, rzekł D'Artagnan. A nawet kto wie, czy pan kardynał nie ma sposobu wygrzebywania tajemnicy z popiołów.
Z pewnością go posiada, odparł Athos. Cóż zatem chcesz zrobić z tym listem? Zapytał Porthos.
Zbliż się, Grimaud, zawołał Athos.
Grimaud wstał i słuchał. Za karę, że odezwałeś się bez pozwolenia, mój przyjacielu, zjesz natychmiast ten kawałek papieru. Następnie w nagrodę usługi, jakąś nam oddał, wypijesz tę oto szklankę wina. Masz najpierw list. Dalej, gryź prędko.
Grimaud uśmiechnął się i z oczami utkwionymi w szklankę, którą Athos napełnił winem, pożył papier i połknął go.
Brawo, panie Grimaud, rzekł Athos. Teraz bierz i pij. Możesz nie dziękować.
Grimaud w cichości połykał Bordeaux, lecz jego wzrok wzniesiony w niebo był bardziej wymowny przez cały czas miłego zajęcia.
A teraz, rzekł Athos, jeżeli tylko panu kardynałowi nie przyjdzie dowcipna myśl otworzenia żołądka Grimaud, to jak mi się zdaje, możemy być prawie spokojni.
Przez ten czas jego eminencja odbywał dalej samotną przejażdżkę, mrucząc pod wąsami.
Ci ludzie muszą do mnie należeć. Muszą stanowczo.